Dzisiaj jest to 80. rocznica zbrodni wołyńskiej w Warszawie. O godzinie 10.30 msza święta w katedrze polowej Wojska Polskiego w intencji ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej oraz poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. O 12.00 ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów na płycie grobu nieznanego żołnierza. O 13.00 wspólna modlitwa, apel pamięci połączony ze składaniem wiązanek przy pomniku ofiar ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczpospolitej i o 14.00 ceremonia składania wieńców i wiązanek przy pomniku 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej na skwerze wołyńskim. W tych uroczystościach będzie uczestniczyć m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, a całość organizuje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. To tyle się będzie działo w Warszawie, oczywiście w innych miastach, w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i pewno we wszystkich dużych i mniejszych miastach w Polsce też będą rozmaite uroczystości, a w Radiu Wnet za chwilę wywiad z Antonim Macierewiczem, wywiad i o Wołyniu, i o szczycie NATO w Wilnie. Ten wywiad został nagrany przeze mnie wczoraj. Wczoraj Antoni Macierewicz był w naszym studiu przy krakowskim Przedmieściu 79, a po wywiadzie ciąg dalszy Paweł Bobołowicz i jego gość.
A moim gościem dzisiaj w raporcie z Kijowa, ale oczywiście tym niezwykłym raporcie z Kijowa związanym z dzisiejszą rocznicą, będzie Witold Szabłowski, pisarz, człowiek, który opisał dzieje sprawiedliwych Ukraińców.
Później do naszego studia przyjdą dwie panie, Karolina Romanowska i Julia Kowalczuk, dwie panie, które założyły Stowarzyszenie Pojednanie. O tych paniach było ostatnio głośno. Będziemy rozmawiać o tych warsztatach, które odbyły się na Wołyniu, warsztaty pojednania. O godzinie 11.00 Łukasz Jankowski wejdzie do studia i opowiemy o tym, co dzieje się albo będzie działo w czasie szczytu NATO w Wilnie. A po godzinie 12.00 gościem Radia Wnet będzie ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Taki mamy program na dzień dzisiejszy. Teraz jest godzina 9.15. Posłuchamy wywiadu z Antonim Macierewiczem. Dwa istotne zdarzenia polityczne i historyczne nałożyły się na siebie. Szczyt NATO w Wilnie i obchody 80. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu. To zacznijmy od tego drugiego, 80. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu. Dotychczasowy przebieg tych obchodów, jak pan minister ocenia?
Mówi pan o tych obchodach, które zaczną się jutro. One są konieczne i są jednoznacznie zdefiniowane przez Sejm, a wszyscy posłowie nie mają wątpliwości, że sprawa ludobójstwa musi być przez stronę ukraińską wzięta jako odpowiedzialność Ukrainy. Musi być nie tylko przeproszona, bo to nie o przeprosiny przecież chodzi. Chodzi o sprawiedliwość wobec tych, którzy zostali zamordowani i sprawiedliwość wobec obu narodów. Przede wszystkim państwa i narodu polskiego.
Myślałem o tych zdarzeniach, które się dzieją. Nabożeństwo w katedrze, w archikatedrze warszawskiej, to jest pierwsze zdarzenie 7 lipca, potem wizyta, czy podróż, pielgrzymka premiera Mateusza Morawieckiego na Wołyń, a następnie uroczystości w Łucku z udziałem dwóch prezydentów, prezydenta Polski, prezydenta Ukrainy.
Ale przedtem jeszcze obecność przewodniczącego Sejmu Ukraińskiego w Sejmie Warszawskim, w Sejmie Polskim. Warto pamiętać jego przemówienie jednoznacznie wskazujące na to, że Ukraińcy są otwarci na to, by wreszcie sprawa ludobójstwa została jednoznacznie zdefiniowana i żeby zostały wyciągnięte z tego wszystkie konsekwencje. One są niezbędne.
Ale jakie konsekwencje można było wyciągnąć z tego, że ktoś przyzna się, że 80 lat temu doszło do ludobójstwa?
To też, ale przede wszystkim to, co jest tak fizycznie najważniejsze, to przecież los tych ciał zamordowanych. Ciągle oni nie są zidentyfikowani, ciągle nie są pochowani, ciągle mamy do czynienia z sytuacją blokady takiej podstawowej sprawy, jaka jest konieczna, przywrócenia tym zamordowanym pamięci i obecności w społecznej strukturze.
Czyli to byłby ten najbardziej istotny gest ze strony ukraińskiej? Zezwolenie na ekshumację?
Nie tylko zezwolenie, ale i realizacja, bo zezwolenie ze strony rządu i prezydenta nastąpiło już ponad rok temu, ale równocześnie nastąpiła blokada przy realizacji. Mieliśmy do czynienia z taką podwójną sytuacją. Z jednej strony formalne zezwolenie, z drugiej strony praktyczne uniemożliwienie. Tak było. To się teraz, mam nadzieję, zmieni, ale to nie jest jedyny problem. Problemem musi być przywołanie tego, że mieliśmy do czynienia z właśnie ludobójstwem, z działaniem, które musi być potępione przez państwo ukraińskie.
Czyli taka deklaracja z ust prezydenta Zełenskiego, taka deklaracja nie padła. Padły inne deklaracje, padła była symboliczna obecność na nabożeństwie w łódzkiej...
To wszystko są poszczególne etapy. Jestem przekonany, że one uzyskają całość realizację.
Czyli to jest marsz w dobrą stronę.
Tak, dokładnie tak. Trudny marsz, długi marsz. Myślę, że jest to także kwestia odpowiedzialności ze strony tych formacji, które tak długo rządziły i nie podejmowały tej sprawy, wręcz odwrotnie. Ale teraz pod tym względem jest jedno, absolutnie pełna zgoda wszystkich formacji, wszystkich posłów, żeby ta sprawa wreszcie została załatwiona, a po stronie ukraińskiej zapewne są różne polityczne dyskusje, ale równocześnie od strony ludności ukraińskiej jest zrozumienie konieczności realizacji tego.
Pod warunkiem, że po stronie ukraińskiej w ogóle jest wiedza na temat ludobójstwa na Wołyniu.
No właśnie, jej nie ma zwykle. Właśnie jej nie ma. Gdy się dowiaduje ludność, zwłaszcza młodzież, gdy się dowiaduje, jak było, to jest wstrząśnięta i jest otwarta na jednoznaczne potępienie tego ludobójstwa.
Pan minister powiedział, że te sprawy się przesuwają i to widzimy, to czujemy, że tak jest, szczególnie od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainie, ale ksiądz, na przykład ksiądz Isakowicz-Zaleski, który dba o pamięć o tym, o Wołyniu i o zbrodniach popełnionych na Polakach.
Mówi, jak wiemy, to nie był tylko Wołyń.
Tak, ale mówi zaniechania. Prezydent Duda zdradził sprawę wołyńską. Nic się w tej sprawie nie dzieje. Dobra zmiana zapomniała o ofiarach Wołynia.
Nie, jest inaczej. Tak się złożyło, że jako minister obrony narodowej w końcu, w grudniu 2017 roku rozmawiałem z ówczesnym ministrem spraw zagranicznych i on był otwarty na realizację tego kierunku. W związku z tym przez cały czas różni ministrowie oraz szefowie władz rządu polskiego w tę sprawę podejmowali, a teraz ona już jest zbliżona do realizacji.
A czy pan minister miał taką szczerą rozmowę z politykiem ukraińskim?
Bardzo szczerą.
I co?
Bardzo otwartą.
To była taka rozmowa, w której on, polityk ukraiński, dowiadywał się o zbrodniach wołyńskich?
Nie, miał pełną świadomość tego.
I co?
I był gotów podjąć odpowiednie działania. Myślę, że kiedyś do tego jeszcze wrócimy, ale w każdym razie był absolutnie otwarty na działania idące dużo dalej niż tylko deklaracje symboliczne.
Nasza rozmowa jest nagrywana. Dzisiaj jest 10 lipca, czyli w przeddzień, wigilia obchodów 80. rocznicy Krwawej Niedzieli. Czy teraz, gdyby nastąpiło ten moment, który któryś z polityków ukraińskich by powiedział, tak jest, chcemy ekshumacji, chcemy cmentarzy Polaków pomordowanych, to by nie tyle zakończyło sprawę wołyńską, ale byłoby tym krokiem milowym w tych relacjach polsko-ukraińskich?
Dokładnie jest tak, jak pan mówi, jestem pewien, że tak będzie.
Czy fakt, że Ukraina jest w stanie wojny, jest inwazja rosyjska na Ukrainę, giną Ukraińcy i infrastruktura, wszystko wiemy na temat, to znaczy duże rzeczy wiemy na temat tej wojny, powinno wpłynąć na nas i na nasze dzisiejsze deklaracje? Czy powinny być one złagodzone? Czy powinniśmy w pełni domagać się tego dzisiaj od Ukraińców, żeby przeprosili, uznali i wypełnili te wszystkie postulaty, które my mamy?
Jak wiadomo, państwo polskie, ale naród polski przede wszystkim jest zdeterminowany w pomocy i obronie Ukrainy, wspieraniu Ukrainy. I to się nie zmieni, i to się nie zmienia w żadnym wypadku. Dlatego też proszę tego nie formułować w takich kategoriach, jak pan mówi, domagania się i tak dalej. Tak, tylko że domagać się muszą przede wszystkim politycy i ludzie z środowisk społecznych ukraińskich wobec tych, którzy próbują to blokować. Dlatego że nie ma wątpliwości, że współdziałanie naszych narodów jest niezbędne, jest konieczne, ma wymiar nie tylko związany z sytuacją militarną, ale także wymiar geopolityczny, a żeby on był realizowany, musi dojść do porozumienia. Aby doszło do porozumienia między narodami w dłuższej perspektywie, sprawa ludobójstwa musi być jednoznacznie zdefiniowana przez stronę ukraińską.
A my mówimy bardzo dużo, prezydent Andrzej Duda.
I to nie jest kwestia doraźnej polityki. Powtarzam jeszcze raz, to nie jest kwestia jakichś żądań politycznych, to nie jest kwestia bieżących układów. To jest kwestia przyszłości między naszymi narodami.
Wierzy pan w wybudowanie takiej wspólnoty, o której mówimy często, która kiedyś nazywała się Rzeczpospolitą Dwojga albo Trojga Narodów?
Trojga Narodów nazywała się, jak wiadomo, w czasie powstania styczniowego. To był moment, tak, kiedy nazywała się Trojga Narodów. Wcześniej były próby, ale tylko próby. Pod tym względem ówczesne państwo polskie nie było w pełni świadome i w pełni zdeterminowane, żeby uznać Ukrainę, społeczność ukraińską jako społeczność będącą współgospodarzem państwa polskiego. To była, więc za to rzeczywiście od powstania styczniowego ta sprawa jest jasna dla olbrzymiej części zarówno polityków, jak i narodu polskiego, więc uważam, że ta sprawa jest, powtarzam jeszcze raz, konieczna, a geopolityczna perspektywa jest dla bezpieczeństwa i istnienia niepodległych państw narodowych Europy warunkiem. Z tego musimy sobie zdawać sprawę, że bez odbudowy wspólnoty, ona nie musi być wspólnotą państwową w żadnym wypadku, tak? A za to trwałej wspólnoty, trwałego współdziałania zarówno gospodarczego, kulturowego, jak i politycznego naszych narodów i naszych państw, pozostała część Europy może zostać zdominowana przez Niemcy i zniszczona.
To ciśnienie geopolityczne będzie odczuwalne na podczas...
Przepraszam, powiedziałem przez Niemcy, przez Rosję i Niemcy. Przepraszam.
To ciśnienie geopolityczne będzie odczuwalne w czasie szczytu NATO w Wilnie. Co z tego szczytu się wyłoni?
Ono jest odczuwalne przez cały czas. Politycy polscy pod tym względem jednoznacznie popierają Ukrainę, niepodległość Ukrainy, możliwość Związku Ukrainy intensywnego, bardzo zdecydowanego związku Ukrainy z NATO. Tutaj jest kwestia oczywiście pewnych kształtów tych struktur politycznych, jakie będą przyjęte, ale one podczas szczytu NATO wileńskiego zostaną zdefiniowane.
Dzięki filmowi dokumentalnemu Reset przypomniano nam, pan minister pewno dokładnie pamiętał i bez tego filmu, Bukareszt i co działo się na szczycie NATO w Bukareszcie. Czy teraz ci sami, trochę inni aktorzy, ale z tych samych państw odegrają bardzo podobne role?
No, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Warto to w takim razie przypomnieć tą prawdę tamtego wydarzenia, które zdefiniowało tę wojnę, która dzisiaj jest. Wtedy, gdyby została zrealizowana, gdy został zrealizowany wniosek pana prezydenta Kaczyńskiego, żeby przyjąć, też otworzyć możliwość przyjęcia Ukrainy i Gruzji do NATO, nie byłoby tej wojny dzisiejszej, nie byłoby tego dramatu, jaki przeżywa Europa i cały świat. W związku z tym te państwa, które za to są odpowiedzialne, a to przede wszystkim Niemcy i Francja są odpowiedzialne za to, że wtedy nie przyjęto, nie otwarto drogi dla Ukrainy i Gruzji, muszą sobie zdawać sprawę, że jeśli będą kontynuowali taką politykę, to będą kontynuowali ten dramat niszczenia całej Europy.
Czyli się spodziewa pan jasnej deklaracji co do przyszłości Ukrainy w NATO?
Tak, zdecydowanie.
A spodziewa się pan wyraźnego wzmocnienia wschodniej flanki NATO?
Tak, spodziewam się absolutnie wzmocnienia. Tutaj są dwie kwestie, które muszą być zrealizowane. Pierwsza to jest nuclear sharing, czyli wprowadzenie Polski do posiadania, czy też może dokładniej dysponowania bronią nuklearną, amerykańską bronią nuklearną oczywiście.
Tutaj chyba była już odpowiedź, że tego nie będzie ze strony Departamentu Stanu. Nie wiem, czy była pan
mam minister... Mam wrażenie, że pan raczej powtarza...
Być może, że powtarza.
Media, które są zainteresowane, żeby do tego nie doszło, to są głównie media proniemieckie, bo to Niemcy chcą być państwem, który będzie dominował Europę dysponowaniem broni atomowej, broni amerykańskiej. Nie ma co do tego wątpliwości. Także niektórzy generałowie byli ci, którzy działali na rzecz tego, żeby nie przenieść armii na wschód w roku 2016. Dzisiaj właśnie zajmują się propagandą, że tutaj nuclear sharing jest niepotrzebne, że to jest bez sensu, że to jest nieistotne, że to jest nieważne. Nieprawda. To jest bardzo ważne, dlatego, bo to jest warunek pokazania Rosji, która przyniosła broń atomową do Białorusi, na Białoruś, pokazania, że będziemy dysponowali możliwością skutecznej obrony. To jest istotne. Nie używanie, tylko pokazanie Rosji, że atak na nas taki nie będzie dla nich możliwy. I dlatego udział Polski w nuclear sharing jest absolutnie konieczny. I powtarzam raz jeszcze, ci, którzy są temu przeciwni w Polsce i nie tylko, to są ci ludzie, którzy popierają dominację niemiecką w Europie. Także w dysponowaniem broni atomowej.
Niemcy, silny kraj.
Bo Niemcy są w nuclear sharing od dawna.
Niemcy, silny i mocny kraj w NATO, by myśli...
Ale dlaczego jest silny i mocny niestety wśród niektórych generałów i polityków? To jest dramat.
Myśli pan minister, że uda się Polsce i czy Polska ma sojuszników w tej koncepcji użyczenia Polsce broni amerykańskiej?
Nie tyle użyczenia, ile
podzielenia się.
Podzielenia się, tak, ale oczywiście decyzje są, wtedy pozostają w rękach amerykańskich, nie ma co do tego wątpliwości. Tak, moim zdaniem tak, ja chcę przypomnieć, że przecież ta sprawa była podejmowana przez nas już do roku 2016. Te rozmowy trwają bardzo długo i zawsze po stronie amerykańskiej była w tej materii otwartość.
I jeśli takiej decyzji nie będzie, to co pan minister o tym pomyśli?
Że trzeba się starać, żeby była w przyszłości.
Czyli pukać.
Nie narzekać, tylko działać, żeby wzmocnić bezpieczeństwo Polski, bo to o to chodzi, o wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. No i oczywiście jest drugi problem, niesłychanie istotny, to jest sprawa jednoznacznego odrzucenia, czy też stwierdzenia, że Rosja odrzuciła, więc już jest nieważne to porozumienie, jakie zawarto w 1997 roku, które przyjmowało, że ani Stany Zjednoczone, ani NATO nie będą utrzymywały swoich wojsk na wschód od Łaby. Nam się udało podczas szczytu warszawskiego to zmienić od tego momentu. A w Polsce najpierw było ponad 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich i ponad 2 tysiące natowskich. Teraz już jest ponad 12 tysięcy. Ten wzrost jest bardzo istotny i dobrze, że do niego doszło. Ale ciągle formalnego punktu widzenia tamto porozumienie istnieje. W związku z tym ta sprawa musi zostać jednoznacznie przez NATO i przez Stany Zjednoczone odrzucona ze względu na to, że w istocie przecież to Rosja złamała to porozumienie, więc ono już nie powinno być w żadnym wypadku traktowane jako obowiązujące.
Czyli trzy decyzje. Wypowiedzenie porozumienia, jednostronnie NATO może je wypowiedzieć? Tak, bo się wypowiada jednostronnie.
Pan mówi o porozumieniu z 1997 roku. Nie, stwierdzenie, że ono zostało złamane przez Rosję, w związku z tym już nie jest realizowane, nie jest już, nie funkcjonuje już.
Broń nuklearna.
Tutaj nie chodzi o wypowiedzenie, powtarzam, to Rosja złamała to porozumienie. W związku z tym, że Rosja złamała to porozumienie, to ono jest nieaktualne.
Złamała porozumienie, dając broń nuklearną Białorusi?
Nie tylko dając broń nuklearną Białorusi, ale rozpoczynając agresję na Ukrainę, a przedtym na Gruzję.
W 2008 roku złamała to porozumienie.
Zgadza się. 2008 rok był momentem przełomowym.
Czyli porozumienie...
Później warto o tym pamiętać. Następnym etapem był atak nie na Ukrainę, tylko na Polskę, dlatego, bo Rosjanie mieli świadomość, że Polska jest dla nich największym przeciwnikiem w Europie Środkowej i tym atakiem była zbrodnia smoleńska. Warto o tym pamiętać. Niestety wielu publicystów jakby omija ten problem, jakby zamordowanie polskiej elity politycznej i wojskowej było rzeczą dla nich zupełnie nieistotną, a była centralną. Dlatego, bo chodziło o to, żeby przedłużyć rządy tej formacji, która była prorosyjska i proniemiecka, jak najdłużej, żeby wzmocnić zarówno uzależnienie energetyczne, czyli gospodarcze Polski i całej Europy, jak i wzmocnić zależność polityczną.
Film o resecie pokazuje
przywołuje
logikę.
Przywołuje dokumenty logikę. Bezsporne.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę.
I ja dziękuję i mam nadzieję, że ten szczyt NATO w Wilnie właśnie zrealizuje wszystkie te rzeczy, o których mówimy, a prawdopodobnie także więcej wiemy też o problemie związanym z bronią szczególną, którą Rosjanie przeciwko Ukrainie używają, a Niemcy są przeciwko temu, żeby Stany Zjednoczone udostępniły tę broń Ukrainie.
Mówię o bombach kasetowych.
Mówię o bombach kasetowych, to jest oczywiście dramatyczna broń, to jest prawda, ale prawdą jest też to, że Rosjanie tą broń przeciwko Ukraińcom używają, a Niemcy chcą zabronić możliwość używania tej broni Ukraińcom. Tymczasem, gdy oni będą dysponowali tą bronią, to wtedy ona nie będzie także przez Rosjan używana. Czyli krótko mówiąc, wyeliminuje się stosowanie tej broni. Ci, którzy działają tutaj przeciwko Ukrainie, w istocie działają na rzecz Rosji. Warto sobie to uświadomić.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
To był wywiad z ministrem Antonim Macierewiczem, zarejestrowany wczoraj. Za chwilę specjalne wydanie raportu z Kijowa. Paweł Bobołowicz wrócił do studia.